Walka polityczna czy terroryzm? 14 lutego 2012 000. W dyskusjach o atakach na strony rządowe pojawia się często słowo cyberterroryzm. Czy jest ono w tym kontekście uprawnione? Gdzie jest granica między działaniami sieciowych aktywistów a terrorystami? Skuteczny atak cybernetyczny może przynieść opłakane skutki dla państwa i gospodarki. Mogliśmy, przynajmniej po części, przekonać się o tym, gdy nie można było się dostać na strony internetowe najważniejszych instytucji w Polsce. Nie wiemy, czy z atakami ich aktywistów nie wiążą się próby spenetrowania naszych instytucji rządowych przez grupy przestępcze i terrorystyczne w ramach testów. Na żywo, na przykład, przed najbliższymi Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Czy jednak możemy mówić w tym wypadku o sieciowym terroryzmie? Czy to określenie nie jest w tej sytuacji nadużyciem? Gdzie leży cienka, czerwona linia między walką polityczną w sieci a cyberterroryzmem? Jakimi sposobami należy chronić strony internetowe instytucji przed incydentami komputerowymi? Jakie kompetencje winni mieć urzędnicy odpowiedzialni za sieci informatyczne i zasoby informacyjne w administracji publicznej? Zagadnienia te stały się tematem dyskusji zorganizowanej przez redakcję Computer World pod hasłem Kiedy walka polityczna w sieci przemienia się w cyberterroryzm? Zainaugurowała ona program Rok Ochrony Cyberprzestrzeni Krytycznej Rok 2012, współorganizowany przez Computer World, Fundację Instytut Mikromakro i Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. W jego ramach odbędzie się m.in. konwersatorium 5 żywiołów oraz konferencja Wolność i Bezpieczeństwo. S. 178953 Wojna informacyjna. Aby powiedzieć, że ktoś jest cyberterrorystą, należałoby udowodnić mu działalność terrorystyczną i wykazać, że wykorzystuje do tego celu cyberprzestrzeń. Pod względem metodologii terror kryminalny jest podobny, różni się tylko celem i motywacją, przekonywał w trakcie dyskusji Krzysztof Liedel z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Działania terrorystów to także uzyskiwanie informacji, gromadzenie funduszy, zbieranie nowych ludzi do istniejącej organizacji, a także umacnianie w swoistej wierze tych, którzy już w niej są. Trudno bezkrytycznie przyjąć definicję, że cyberterroryzm to jest terroryzm z użyciem narzędzi komputerowych, gdyż wtedy jest już tylko krok do stwierdzenia, że na przykład Google Maps stają się również narzędziem terrorystycznym. Jak wiadomo, są to normalne mapy, ale dostępne drogą cyfrową. Tomasz Rok Aleksandrowicz z Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. A. Gisztora i Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas uważa, że przenoszenie pojęć ze świata rzeczywistego do cyberprzestrzeni jest zawodne. Przeważnie nie mamy do czynienia z cyberterroryzmem, jest to raczej walka informacyjna. Jeśli przypomnimy sobie wydarzenia sprzed 2 tygodni, to czym się taka demonstracja różni od przyjazdu górników na dużą, zorganizowaną demonstrację do Warszawy? Tam zablokowano ulice, a tutaj serwery. Zmieniły się strefy przestrzeni publicznej i odnotowujemy inne niewygody. S. 178954 Kto jest terrorystą? Na tak postawione pytanie Paweł Chomentowski z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiada. Patrząc z punktu widzenia prawa, terroryzmem jest przestępstwem z artykułu 115 par 20 Kodeksu Karnego. Prawo określa, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem o charakterze terrorystycznym i tutaj nie ma znaczenia, czy wykorzystuje się broń, czy internet. Ważne są cele. Czy jest to chęć zastraszenia wielu osób, czy zmiana działania władzy, niepokój społeczny, inne działania. Nie można całej reszty aktywności, w tym także nielegalnej, wrzucać do worka o nazwie terroryzm. Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń mówi: nie zgadzam się, że cyberterroryzm jest czymś innym od terroryzmu w życiu realnym. Internet ułatwia wiele spraw, na przykład organizacje działań społecznych. Internauci mają mocne poczucie anonimowości, nawet jeśli jest ono po części fałszywe. Należy jednak pamiętać, że zdarzyły się już ataki, które spowodowały zmiany w działaniu władz i w prawie. Były to zamachy w Madrycie i Londynie, gdzie ładunki wybuchowe odpalono przez telefon komórkowy. Wprowadzono po nich przepisy umożliwiające blokowanie sieci w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa. Powstały także przepisy o retencji danych. Mimo wszystko, ataków z ubiegłego tygodnia na polskie strony rządowe nie należy łączyć z działalnością terrorystyczną. Krzysztof Liedel uważa, że działania, o których mówimy, to może być walka informacyjna, hakerstwo czy działania aktywistów. Walka z terrorystami jest inna, inne są narzędzia prawne. Pojęcie walki informacyjnej wydaje się dobrze pasować do internetowych niepokojów, gdyż informacja jest nie tylko celem, ale i orężem. S. 178955 Ataki i protesty. Powszechnie krążące opinie na temat ataków na strony rządowe wskazywały na duży zasób wiedzy po stronie hakerów. Tymczasem mechanizmy ataku były różne, gdyż uczestniczyły w nim różne grupy. Piotr Kijewski z NSK.rt informuje. Obserwowaliśmy różne kanały, od Twittera aż do IRC, gdzie odbywała się debata nad kolejnymi celami. Trzon grupy miał agendę, wiedział, przeciw czemu protestuje i dysponował umiejętnościami. Były osoby dysponujące botnetami liczonymi w tysiącach maszyn, ale było bardzo wielu aktywistów, którzy się dołączyli, bo widzieli efekt działań, ponieważ zwykli internauci mogli się łatwo dołączyć do ataku i widzieli efekt w postaci zamknięcia serwera, poczuli się społecznością, co z kolei powodowało dalsze nasilenie ataków. Obecnie należy myśleć kategoriami społeczeństwa sieciowego, w którym pojedynczy atakujący zdziała niewiele, ale cały rój o wiele więcej. Ataki, o których mowa, w takiej skali miały miejsce w Polsce po raz pierwszy. W USA jest to zjawisko na porządku dziennym. Podstawowym problemem, z którym się obecnie borykamy, jest nieustalona forma protestów w internecie. W normalnej przestrzeni wolno protestować, mimo że protesty paraliżują ruch drogowy. Tymczasem nadal nie wiadomo, jak będzie mógł przebiegać oficjalny protest w sieci. Krzysztof Liedel ma wątpliwości. Wejście na witrynę organizacji rządowej nie jest niczym złym, ale jeśli jest to grupa zorganizowana, a jeśli podczas ataku obywatel będzie chciał zobaczyć stronę, to czy uznajemy, że dołączył się do ataku? Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. S. 178956. Jak bronić witryn i serwisów? Podstawowym problemem związanym z obroną są koszty. Obrona wymaga wykorzystania platformy teleinformatycznej, dostarczania treści i rozproszenia serwisu w wielu lokalizacjach. Z takich rozwiązań korzysta wiele instytucji, w tym amerykański Biały Dom, który niejednokrotnie bywał celem ataku. W polskich instytucjach państwowych nie wiadomo, czy można wykorzystać do budowy zabezpieczeń zagraniczne firmy, jakie są oczekiwania i gwarancje, ani możliwości finansowe. Michał Młotek z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podkreśla, skutkiem ataków odmowy obsługi jest niedostępność serwisu. Niezbędne jest to określenie poziomu współczynników bezpieczeństwa, w tym dostępności, a na tej podstawie można wskazać rozwiązania i określić poziom kosztów. Niezbędna jest także prosta i szybka komunikacja. Przy rozważaniu ochrony serwisów internetowych należy uwzględnić potrzeby związane z kompetencjami osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo tych usług. Naturalną odpowiedzią jest wybieranie pracowników o jak najwyższych kompetencjach, ale wiąże się to z kosztami. Każda jednostka musi policzyć, ile kosztuje bezpieczeństwo, a jakie będą straty w przypadku krachu. Po przełamaniu zabezpieczeń, Krzysztof Liedel dodaje, mówimy tu nie tylko o ludziach. To muszą być rozwiązania systemowe, prawne, organizacyjne i ludzkie. Wszystkie wspomniane elementy muszą się złożyć w całość. Jednym ze składników są służby państwowe oraz czynnik prywatny. Każdy z tych elementów musi być tak dobry, jak to tylko możliwe. Najlepiej, doskonały. S. 178957. Sprawy krytyczne dla kraju. Samo zablokowanie strony nie powoduje tragedii, ale rodzi problem wizerunkowy. Za to bezwzględnie należy chronić infrastrukturę krytyczną państwa. Obecnie 95% infrastruktury krytycznej należy do gestorów prywatnych i należy się zastanowić nad stanem jej ochrony. Paweł Chomentowski z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwierdza, informacje o ochronie infrastruktury krytycznej należą do informacji niejawnych. ABW ma odpowiednią listę i podejmowane są działania w kierunku ochrony takiej infrastruktury. Michał Młotek uzupełnia. Cały czas mówimy o systemach zarządzania bezpieczeństwem. To nie jest jednolity system. Każda organizacja, każdy podmiot powinien mieć własnych ludzi do spraw bezpieczeństwa. W danej jednostce powinien być zespół zarządzany na przykład według norm ISO. W praktyce nie ma odpowiedzialności w rękach pojedynczej osoby, ale jest wielka grupa ludzi współpracujących ze sobą. Przy czym występują tu zarówno podmioty publiczne, jak i komercyjne. Są opracowane ramy prawne, określone ustawą o infrastrukturze krytycznej. S. 178958. Rola mediów. W każdej sytuacji kryzysowej należy pamiętać o sile mediów, które wielokrotnie już udowodniły swój wpływ na ludzi. Michał Młotek z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mówi, już dawno temu słuchowisko według Wellsa wywołało panikę. Gdy ludzie słyszą i czytają to, co im podsuwają media, mogą zrobić coś, o co byśmy ich nie podejrzewali. Jeśli mówi się, że dana strona www nie działa, to sprawdzą i dodadzą swój ruch do wolumenu ataków. Oddziaływanie na ludzi jest podsycane przez media, które z natury swojej działalności wybierają niecodzienne wydarzenia. Tomasz Rok Aleksandrowicz mówi, garstka młodych ludzi zablokowała serwery rządowe. Taki był przekaz publiczny. Pojęcie walka informacji pasuje do tego protestu bardzo dobrze. Piotr Rutkowski z Fundacji Instytut Mikromakro uważa, że cała dyskusja wokół ACTA rozgrywa się w sferze niezadowolenia społeczeństwa w zakresie komunikacji w procesie legislacyjnym. Musi być stworzona platforma komunikacji, która pozwoli przyglądać się działaniom rządu i współuczestniczyć w tych pracach. Jeśli ktoś chciał ośmieszyć rząd, to cel osiągnął, bo od 2 tygodni dwóch ministrów zajmuje się teraz tylko tym, porzuciwszy inne zadania. Podobnego zdania jest Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, mówiąc: zaufanie do państwa w dziedzinie ochrony cyberprzestrzeni jest dzisiaj zerowe. Przykłady hasła czy naklejki na laptopie premiera pokazują to dobitnie. Internetowe strony rządowe muszą być stale dostępne, bo właśnie tworzą zaufanie do państwa. Ataki się powtórzą, gdy nikt nie zauważy i należycie nie doceni zainteresowania ochroną.